Chciałbym, żebyśmy dzisiaj kontynuowali, rozważanie dziejów apostolskich. Mieliśmy trochę przerwy. Myślę, że tak naprawdę wrócimy do rozważań już po świętach, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy w końcu razem z Pawłem wylądowali w domu. Dlatego, że Paweł wyruszył w podróż misyjną. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy rozpoczęliśmy rozważanie na temat drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, kiedy to było? No rok temu w sierpniu. I fajnie, że jest taka duża perspektywa, a więc no może nie cały rok, ale zobaczcie, ile czasu z przerwami oczywiście mówimy o tej wyprawie misyjnej apostoła Pawła, wyprawie, która rozpoczęła się w 49 albo w 50 roku i trwała przez 4 lata, a więc znacznie dłużej. Pamiętamy, że Paweł po soborze w Jerozolimie poczuł się zachęcony, aby umocnić braci, czyli również siostry, czyli po prostu wierzących, i chciał bardzo wyruszyć śladami pierwszej podróży misyjnej. Bo taka jest prawda, że jako wierzący potrzebujemy umacniać się sami, nawzajem i właściwie, jak życie uczy, czasami niemożliwe jest robienie tego w pojedynkę i potrzebujemy drugiego, aby nam usłużył, drugiej osoby, brata, siostry, prawda, którzy mogliby nas zachęcić, którzy by o nas się modlili, bo taki jest Kościół. Dzisiaj, jak widzicie, tytuł kazania, oprócz tego, że jest to powrót do domu, chcemy mówić o Bożym porządku i zdrowej zależności, o tym, czemu poddany był Jezus, co wyznawał apostoł Paweł i co myślę, o czym dobrze jest pamiętać i przypominać, szczególnie dzisiaj, w czasach, kiedy tak podkreślamy indywidualizm i taką niezależność i samodzielność. A więc Paweł wyruszył z Antiochii w towarzystwie Sylasa i skierował się w górę ku Azji Mniejszej, bo chodziło o odwiedzenie zborów, w których był za pierwszym razem. I wiemy, że w Azji Mniejszej przemierzył Cylicję, Kapadocję, Likaonię, Galację, Bytynię, Mizję i to bynajmniej nie była wycieczka turystyczna, ale wszędzie tam odwiedzał braci i siostry i umacniał ich. Wiecie, tak się zastanawiam, czy kiedy się spotykamy, to myślimy o drugim właśnie w taki sposób. Czy mogę jakoś usłużyć mojemu bratu czy siostrze? Czy mogę jakoś ich umocnić? Co mógłbym powiedzieć, żeby ich umocnić? Co mógłbym zrobić, żeby poczuli się zachęceni? Apostoł Paweł miał to w sobie i było to, myślę, wynikiem działania Ducha Świętego. Duch Święty przez nas chce troszczyć się o innych, o Kościół, o zbór. I apostoł Paweł na pewno zakładał, że ta wyprawa ograniczy się do Azji Mniejszej. Tak ją planował, bo chrześcijanie to oczywiście ludzie, którzy planują swoje życie, ale również zostawiają Bogu prawo do czego? Do korekcji tych planów. Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo, że jeżeli Jezus jest moim Panem, to ja z modlitwą planuję swoje życie, ale również mówię: Panie, jeżeli gdzieś chcesz mnie prowadzić jeszcze inaczej, ja chcę absolutnie być poddanym Twojemu prowadzeniu. Tak się stało u apostoła Pawła. Miał trochę inne plany, a Bóg go zatrzymał i skierował go, wyprowadzając z Azji do Europy. A Paweł tego nie planował najprawdopodobniej. Został zaskoczony tą sytuacją, ale ponieważ poważnie, na serio traktował to, że Jezus jest jego Panem, poddał się temu. Obrał kurs wskazany mu przez Pana i potem wiemy, że przemierzał również Europę, miasta Filipi, Tesaloniki, Berei, Ateny i Korynt, prawda? I właśnie ostatnio byliśmy z Pawłem, kiedy był w Koryncie. Łącznie podróż Pawła trwała 4 lata, a więc jakaś cena, prawda? To dlatego być może apostoł Paweł też nie miał rodziny, nie miał żony, ponieważ jego życie było właściwie ustawicznie w drodze. Wiązało się z licznymi przeciwnościami, z licznymi z licznymi niebezpiecznymi sytuacjami. I Paweł o tym pisze, że wolałby oszczędzić tego swoim bliskim i radzi to też innym wierzącym, tak? A więc jeżeli gdzieś angażujesz się w służbę, to miej na uwadze, że żyjemy w trudnych czasach, można oddać życie za wiarę, więc jeżeli to jest możliwe, takie jest powołanie od Pana dla ciebie, to po prostu żyj w pojedynkę i służ Jemu bez narażania na niepotrzebny stres swoich bliskich. Tak moglibyśmy mniej więcej streścić to nauczanie Pawła, czy jego spojrzenie pod takim osobistym kątem na małżeństwo i rodzinę, chociaż oczywiście Paweł nie był absolutnie przeciwny rodzinie i dużo też na ten temat mówił, aby zachęcać rodziny do trwania w Bogu. 4000 przeszło kilometrów, słuchajcie, ta podróż trwała. I to nie był samochód, to było niejednokrotnie pieszo, też statkiem. Apostoł Paweł, kiedy pisze, wspomina te wydarzenia, to mówi, że to był trud. Że to był trud, że niebezpieczeństwo czyhało w drodze. Dzisiaj, wiecie, mamy dobrze, no, jedziemy o określonej godzinie w mieście, stają radiowozy i mrugają światłami. Czasami się zastanawiałem, czemu tak jest, ale potem myślę sobie, fajnie, że stoją i że te koguty błyszczą, bo to znaczy, że po prostu są. Są, stoją, czuwają i człowiek wraca do domu, jakoś tak mówi, o fajnie, jest policja, prawda? I gdzieś tam są, czuwają, stoją na straży bezpieczeństwa. A więc apostoł Paweł przemierza Europę i w końcu dociera do Koryntu. Tutaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te dwa zdania z Ewangelii Mateusza z rozdziału 16, ponieważ mówiąc o Bożym porządku i o zdrowej zależności, chciałbym dzisiaj podkreślić, że uczestniczymy w czymś, czemu przewodniczy Jezus. Już o tym mówiliśmy nie raz, ale ten dzisiejszy fragment szczególnie to podkreśla i zaledwie 5 wersetów z Dziejów Apostolskich z rozdziału 18, które dzisiaj będziemy rozważali, wydają się być takie puste, suche, ale tam jest mnóstwo bardzo fajnej, pouczającej treści, ale zanim tam dojdziemy, to właśnie chciałbym ustawić naszą optykę w czasie tego kazania, czy naszą uwagę na ten punkt. A więc Pan Jezus powiedział, na tej opoce zbuduję Kościół mój, bramy piekielne nie przemogą go, wiemy, że chodzi o krainę umarłych dokładnie, i dam ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I mamy tutaj Jezusa, który jest architektem, który mówi, to jest moje, ja to buduję, to jest moje. Piotrze, zapraszam cię również do budowania tego, ale nie na tobie będzie zbudowany ten kościół, jak mówią niektórzy, tylko na opoce, jaką jest objawione Słowo Boże, którego centrum jestem ja i moje dzieło. Ja jestem kamieniem węgielnym tej budowli, ale prawdą jest, że będę budował ten kościół z ludzi, z żywych kamieni. I z jednej strony widzimy tu Jezusa, który jest nad tym wszystkim stoi przed tą deską kreślarską i planuje i realizuje ten cel wyznaczony. Widzimy Piotra, którego on zaprasza do konkretnego dzieła i mówiąc o tych kluczach prawdopodobnie mówi o tym, że Piotr będzie odpowiedzialny za otwieranie ewangelizacji w poszczególnych kręgach narodowych, a więc w samym Izraelu, w Samarii, wśród pogan, prawda? Po krańce ziemi, a więc i Piotr rzeczywiście jest obecny. Dzieje apostolskie tak są napisane, że widzimy, że jest to Jerozolima, Judea, potem widzimy, że jest to Samaria, a więc już inna grupa etniczna, potem widzimy, że są to poganie, a później nawet widzimy, że są to uczniowie Jana Chrzciciela, bo jeszcze pozostał ten problem, o tym kiedyś powiemy może zupełnie niedługo. I wszystkie te trzy główne momenty, a więc Izrael, Samarytanie i poganie, właśnie Piotr rozpoczyna i są to te klucze, o których tutaj jest mowa. Pytanie jest, czy widzimy siebie w tym obrazie? Gdzie jestem ja? Gdzie jesteś ty? Którym to kamieniem żywym jesteśmy? Czy wyobrażałeś sobie, że Pan bierze ciebie, żywy kamień i wiedząc, gdzie masz być, umiejscawia cię w tym miejscu? I zapewne jest to wyróżnienie i zapewne powinniśmy powiedzieć dziękuję Ci, Panie, o, w tym miejscu. Wow, Czytałem taką historię o dwóch niebieskich kamieniach. Nie wiem, czy ją kiedykolwiek słyszeliście. Dwa niebieskie kamienie leżały sobie w rzece. No i czekały na to, że któregoś pięknego dnia pojawi się ktoś, kto je dostrzeże, dostrzeże ich piękno i wyjątkowość, wyciągnie je z potoku i potem uczyni z nich piękne kamienie gdzieś w jakichś pierścieniach, sygnetach, prawda? By będą stanowiły jakąś niezwykłą część pięknej biżuterii wnoszonej przez bogatą kobietę albo może przez króla. I tak czekały na swój dzień, aż pewnego dnia rzeczywiście ktoś się pojawił, chwycił te kamienie, wrzucił do pudełka i one wtedy powiedziały, tak, to już niedługo dopełni się nasz los, nasze życie, to w końcu będziemy wyróżnione i w końcu ktoś docenił, kim jesteśmy, ile jesteśmy warci. I oto pewnego dnia ktoś otworzył te pudełko, wziął te dwa kamienie i o zgrozo rzucił w jakiś taki pojemnik, w którym było mnóstwo innych kamieni razem z zaprawą, a potem rzucił na ścianę. Kamienie czuły się takie dotknięte, po prostu jak to? My w cemencie, w jakimś błocie, nie my mieliśmy być na palcu, my mieliśmy stanowić ozdobę pięknej koli, ale gdzie tam w takiej zaprawie murarskiej? I były takie nieszczęśliwe, bo gdzieś między innymi kamieniami znajdowały się na ścianie. I pewnego dnia zaczął padać deszcz, więc kamienie zwróciły się do deszczu. Oprosimy, zrób coś, by wypukać nas z tego niefajnego towarzystwa, żebyśmy po prostu... Nasze przeznaczenie jest inne, jest zaszczytne, jest wspaniałe. I rzeczywiście woda kapała, jak to woda, wszędzie się dostanie i w końcu kamienie, pach, odpadły. I kamienie spadając na ziemię poczuły się takie zaszczytne, a więc jednak naszym przeznaczeniem będzie pierścień, sygnet, może kolia piękna, ale kiedy już leżały na tej ziemi, zobaczyły, że oto na ścianie była niezwykła, piękna figura, obraz, który ktoś właśnie ułożył niczym mozaikę, a one były jako dwa jedyne niebieskie kamienie w miejscu oczu, gdzie teraz po prostu były puste, czarne dziury. I nagle kamienie zrozumiały, że były częścią czegoś pięknego, ale nie widząc tego, nie rozumiejąc zamysłu Stwórcy, znalazły się znowu na ziemi, gdzie wszedł pewna osoba odpowiedzialna za porządki, zamiotła je na szufle i wyrzuciła do śmietnika, nie dostrzegając piękna. Jesteśmy częścią całości. I Jezus ma pomysł, ma plan. I to na pewno jest piękne. I to jest pożyteczne. I pytanie jest, czy cieszymy się, kiedy On bierze nas, umieszcza w tym miejscu? Doprawdy jesteś wyróżniony tym, że On cię wziął w ręce. Doprawdy jesteś wyróżniony, że On umieszcza cię w tym miejscu, które wybrał. Ma plan. I myślę, że chrześcijanie to są ludzie, którzy właśnie to rozumieją. Szczególnie ci, którzy na poważnie to traktują. Przeszło dwuletni pobyt w Koryncie, dobiegł końca. Był to burzliwy czas, kiedy z jednej strony życie Pawła było zagrożone i Paweł się bał. Najchętniej by wyjechał, ale wtedy miał widzenie i Pan go zapewnił. Nie bój się. Mam jeszcze wiele ludu w tym mieście. To dodało otuchy Pawłowi i Paweł postanowił zostać w miejscu, które wyznaczył mu Pan. I rzeczywiście był tam jeszcze prawie półtorej roku, wykonując tę pracę, czyli docierając do ludzi, którzy potrzebowali usłyszeć Ewangelię i być doprowadzonymi do Jezusa oraz wykonując pracę na rzecz umocnienia tych, którzy się tam wtedy nawracali. To była wielka grupa ludzi, których Bóg wyrwał skąd? Ze świata. To byli też w dużej mierze ludzie, którzy nie mieli do czynienia z Pismem. To byli też ludzie, którzy wywodzili się z niewolników gdzieś z różnych stron świata. Czy jesteś gotowy wyruszyć w podróż z Jezusem, tak jak wyruszył Paweł? I czy godzisz się na to, by to nie była wycieczka, ale podróż życia? Żeby Jezus rzeczywiście był Panem każdego twojego dnia. Każdego ranka modlę się o to, aby Jezus prowadził mnie tego dnia. I tak też było, w czwartek. Dzień był zwariowany, trzeba było jeszcze z rana załatwić pewne rzeczy, żeby o 11 wsiąść w samochód, bo nie można było wcześniej i zdążyć na 14, bo było rozpoczęcie konferencji. Jakoś tak wpadliśmy w to razem, nie, Rafał dojechał w piątek, wpadliśmy w to wydarzenie, tak można powiedzieć, z biegu. Tak zacząłem się zastanawiać, dobrze, że w ogóle przyjechałem. To nie jest dobry czas na tę konferencję. To nie jest dobry czas na tę konferencję. W piątek mój syn zdaje egzaminy, w czwartek moja córka ma konkurs gdzieś nie w Gołdapi, ale niedaleko było, na O, Olecko, tak. I myślę sobie, powinienem być z nimi, powinienem jakoś wspierać ich w tym czasie, być dumny i tak dalej. I wiecie, modliłem się o to, czy to dobrze, że w ogóle tutaj jestem. Wiedziałem, że tak, że Rafał przyjedzie, że to będzie dobry czas dla nas obu. I wiecie, w nocy miałem sen. A nie opowiadam takich rzeczy z reguły. Ale miałem sen, który jak się budziłem, mnie strasznie przejął. Miał być ślub. Nie Pawła i Sabinki, bo bym zapamiętał. Po prostu miał być ślub. I wiecie co? Nie mogłem znaleźć butów. No tego to jeszcze nie było. I po prostu cały sen szukałem butów. I już przyszedł pan młody, a ja nie mogę znaleźć butów. No tu były. Gdybyście widzieli, ja z reguły mam wszystko w jednym miejscu. Po prostu nie szukam, bo tam jest. I oto nie było tych butów. Pewnie Zośka zabrała, nie wiem, ale po prostu nie było tych butów. I szukam. W końcu przyjeżdża pani młoda, a ja dalej nie mam tych butów. I rozpoczyna się uroczystość, bo godzina minęła, a ja dalej nie mam butów. I się budzę przerażony. I wiecie co, od razu pierwsza myśl. Buty to gotowość zwiastowania Ewangelii. Tak jest w Piśmie Świętym napisane. Mówię, Panie, ja chcę być gotowy ustawicznie. Czy Ty chcesz mi mówić, że jestem niegotowy, czy Ty przez to mi mówisz? Czy mówisz mi przez to, że mam zachowywać gotowość bojową cały czas? No po prostu przejąłem się tym tak bardzo, że od razu na baczność, od pierwszego punktu tego dnia, czyli od piątku rano, co się dzieje, ja po prostu mówię, Panie, niech się dzieje po prostu Twoja wola, co chcesz czynić. I tak przeleciała cały piątek, dobry czas, dobre wykłady, rozmów, dużo modlitwy. A ja cały czas z takim właśnie nastawieniem, Panie, używaj mnie tak, jak chcesz, co chcesz uczynić w tym czasie. No i przyszła sobota i myślę sobie, o, już koniec, dobrze. A więc tak zaplanowałem, że o 17 godzinie wyjadę, no żeby jeszcze być o normalnej porze w Białymstoku. I kiedy już taką decyzję podjąłem, podchodzi do mnie Wojtek Kowalewski i mówi, Marcin, czy byś się zgodził wziąć udział w panelu dyskusyjnym? A ja, nie bardzo, no chciałbym wrócić do domu, no po prostu, o której ja do domu wrócę, no nie lubię jeździć po nocy i tak dalej. Ale wiecie, już od jakiegoś czasu robię tak, że po pierwsze, jak ktoś prosi o coś, to nie odmawiam po prostu nie, tylko w duchu się modlę. Panie Jezu, a co jest Twoją wolą? I momentalnie słyszę tak, masz zostać. Myślę sobie, na pewno się przesłyszałem, więc jeszcze jeden raz, drugi, trzeci, ale cały czas miałem takie mocne przekonanie, że mam zostać. A wiecie, od jakiegoś czasu modlę się o to, Panie, prowadź mnie, bardzo chcę iść tak, jak tego chcesz. I mówię do Wojtka, wiesz co, Wojtek, dobrze, ja zostanę. Nie wiem, jaki w tym Bóg ma cel, ale zostanę. I odbył się ten panel, mieliśmy rozmowę z ludźmi, którzy tam brali udział, składaliśmy świadectwa, były pytania. I dopiero potem pojechałem do domu. Wiecie, to jest taka mała ilustracja, naprawdę niewielka. Ale pytanie brzmi, czy my na serio traktujemy te słowa, jesteś moim Panem, Jezu. Ja chcę, a daję Ci prawo do swojego życia, tym kieruj mną. Tak, ja studiuję Słowo Boże i jestem gotowy postępować zgodnie z tym, jak ono mówi. ale czy my też uwzględniamy to, że mimo, że mamy plany, mówimy, Panie, modliłem się, planowałem z Tobą, ale jeżeli chcesz to skorygować, zrób to. I wtedy, kiedy robimy miejsce na to, naprawdę powinniśmy być gotowi na to, by te plany korygować. W ten sposób uczymy się posłuszeństwa w małym, aby Jezus przygotowuje nas do rzeczy innych. Uczymy się tego nawyku i on jest naprawdę bardzo ważny. Apostoł Paweł kierował się tą zasadą. Teraz chciałbym właśnie, abyśmy spojrzeli do tego właściwego tekstu na dzisiaj wybranego i przeczytali tę historię właśnie o powrocie Pawła do domu. Właściwie mogłoby nam przemknąć, że Paweł w ogóle wrócił, bo wrócił i od razu wyjechał. Ale to, co tu jest napisane, bardzo wiele nam mówi o tym, jak poważnie Paweł traktował Boże przykazania, jak poważnie Paweł traktował Boży porządek, że był poddany temu porządkowi dobrowolnie i bardzo rzetelnie tego się trzymał, dając nam przykład. Przeczytajmy. Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, czyli Dzieje Apostolskie, 18 rozdział od wersetu 18. Dłuższy czas, gdzie? W Koryncie. Po czym, pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii. To był kierunek. Kierunek Syria, kierunek Antiochia. A wraz z nim Pryscyla i Akwila. W Kenrach dał ostrzyc głowę. Coś się już dzieje. Bo uczynił ślub i przybyli do Efezu. Tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, zgodził się. Nie zgodził się. Cały czas ma pod górę, a tutaj ludzie czekają na niego, a on się nie zgadza. Ale zobaczcie. Lecz pożegnawszy się, rzekł, za wolą Bożą znowu wrócę do was. Czyli wola Boża była inna i on o tym wiedział. Normalnie to człowiek by powiedział, nie możemy stracić okazji. Ludzie są gotowi. Za wolą Bożą znowu wrócę do was i odpłynął z Efezu. Została kto? Małżeństwo, Pryscyla i Akwila. A gdy przybył do Cezarei, pamiętajmy, płynie do Syrii, a popłynęli w dół. Do Cezarei wstąpił do zboru, pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii, spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przymierzając kolejną krainę galacką, Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Zaraz. Tu już jest trzecia podróż misyjna na koniec. Nie ma właściwie, że wrócił do zboru, odpoczął, zapewne zdał relację, podziękował, że zbór nosił go w modlitwie, opowiedział, co się wydarzyło. Gdy przybyli do Cezarei, do jakiego zboru wstąpił? Nie. Wstąpił do góry. Paweł poszedł do Jerozolimy. Tak jest określane wstępowanie do góry. Z Cezarei poszedł do Jerozolimy. Wcześniej czytamy, poczynił śluby. To było z tym związane, że tam musiał się dokonać finał tych ślubów. Zapewne, aby właśnie wywiązać się z tych ślubów, ale również, żeby zdać relację zborowi w Jerozolimie, bo to nadal był centralny zbór. To nadal był zbór, z którym konsultowano wszystko. To z tego zboru przecież wysłano list do innych zborów, jak mają postępować wierzący pochodzenia pogańskiego, wywodzący się z pogan. Paweł czuje się w obowiązku zdać sprawę w Jerozolimie przed braćmi, którzy tam są, a potem wraca do swojego zboru i również tam zdać sprawę ze swojego życia i służby, a więc Paweł jest podległy. Rozumie Boży porządek. Rozumie, jak Jezus to buduje. I pytanie jest, czy my rozumiemy? I czy my jesteśmy ludźmi, którzy uznają Boży porządek i Boże autorytety? I Boże autorytety. Dobrze, czytamy, że w Kenrach Paweł dał sobie ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. Nie wiem, co to był za ślub. Niektórzy mówią ślub Nazyreatu. Niekoniecznie, wcale niekoniecznie tak musiało być. Pewne rzeczy tu się nie zgadzają. Wiemy tylko, że w Kenrach dał obciąć sobie włosy i z tymi włosami właśnie jedzie dokąd? Do Jerozolimy. Tam te włosy powinny być spalone. Coś Paweł Bogu ślubował. Coś ślubował, może dlatego, że został ocalony w tak nadzwyczajny sposób. Bóg chronił jego życie, nie wiemy. Czuje się w obowiązku jechać do Jerozolimy. Jest za mało szczegółów, by mówić, co to był za ślub. No właśnie. Słuchajcie, czy Paweł mógł sobie darować tę zależność? Mógł? 4 lata, już może o nim zapomnieli tam w Antiochii. Korynt, taki duży zbór. Tesaloniki. Ale zobaczcie. Paweł wie, kto go posłał. I Paweł czuje się w obowiązku, pomimo, że jest wielkim apostołem, wrócić tam i opowiedzieć. Ba, czuje się nawet w obowiązku odwiedzić Jerozolimę i na pewno tam również zdał sprawę. Widzimy z różnych relacji apostoła Pawła, że on upewniał się, że dobrze idzie. Słuchajcie, czy nasze życie jest podległe Jezusowi, ale również komuś, przed kim zdajemy sprawę? Nie wiem, myślę, że mówiłem wam już o tym, ale długi czas szukałem osoby, przed którą moje życie mogło być otwarte. Powiedziałem, moje życie musi być absolutnie otwarte przed człowiekiem godnym zaufania, przed którym będę zdawał regularnie sprawę z tego, jak żyję. Będę mówił mu otwarcie o swoich grzechach, po to, żeby ktoś miał nad moim życiem pieczę. Mąż godny zaufania, Boży mąż. I kiedy znalazłem takiego człowieka po okresie modlitwy, zacząłem stosować tę zasadę, że co jakiś czas opowiadam mu o swoim życiu, a on ma prawo zadać mi pytanie na każdy temat, bo ja zobowiązałem się, że powiem zawsze prawdę na postawione pytanie i nie będę unikał szczerej odpowiedzi. Po co? Ponieważ widzimy ze Słowa Bożego, że być zależnym, być umieszczonym w Bożym porządku, to jest właściwa sprawa i właściwa postawa. Chciałbym tu poczynić pewną refleksję. Uważam, że największym grzechem współczesnego ewangelikalnego chrześcijaństwa jest indywidualizm. Moja wiara. Moja społeczność z Bogiem. Kościół mi jest niepotrzebny, ani zbór mi nie jest potrzebny. Albo dzisiaj to będzie ten zbór, w kolejną niedzielę będzie tamten zbór, w kolejną niedzielę będzie tamten zbór i tak sobie chadzamy od zboru do zboru. I często powodem jest to, że nie potrafimy żyć w takiej odpowiedzialności, którą pokazuje nam Słowo Boże. Czasami mamy gości tutaj na pamiątce Wieczerzy Pańskiej, dlatego, że przychodzą do nas, aby uczestniczyć w pamiątce, ponieważ nie mają załatwionych spraw tam, skąd pochodzą. I któregoś razu powiedziałem wprost, kochani, cieszymy się, że tu jesteście, ale prosimy, abyście czas pamiątki wieczerzy spędzali w swoim zborze. Czemu? Bo człowiek wierzący ma być podległy Bożemu porządkowi. I jeżeli przychodzisz do obcego zboru na wieczerzy, mimo że twój zbór ma też wieczerze, to oznacza prawdopodobnie, że coś masz tam niezałatwionego. A my powinniśmy być gotowi te sprawy ze sobą załatwiać i rozmawiać. Ja widzę w Słowie Bożym, że apostoł Paweł, i tutaj co widzimy w tych słowach, on jest podległy Bożemu porządkowi, ponieważ ma przed oczyma wzór Jezusa. On był podległy porządkowi Ojca, wykonywał Jego wolę, wszystko tak, jak Ojciec chciał. I apostoł Paweł, mając za wzór Pana, który buduje Kościół, chce być podległy Jego zasadom i Jego porządkowi. A zasada jest taka, w makroskali to jest Kościół, a w mikroskali to jest zbór. I nie ma indywidualnej społeczności poza tą przestrzenią. Ty możesz mieć indywidualną społeczność, ale w zborze, w Kościele. I dlatego Jezus nie mówi do zboru w Efezie i wierzących pojedynczych w tym mieście. Pisze list. Tylko Jezus pisze list do zboru w Efezie. On nie rozmawia z ludźmi, którzy są poza. Czemu? Bo to jest królestwo. Wiecie, Rozważaliśmy w środę historię z życia Pana Jezusa. Zapraszam Was do, jeżeli nie możecie uczestniczyć w tych nabożeństwach, do odsłuchiwania tych kazań, ponieważ idziemy w miarę możliwości, bo nie jest to do końca możliwe, kolejnością chronologiczną i poznajemy życie Jezusa po kolei. Znajdujemy tam taką informację. Pan Jezus odpowiada na zarzuty współpracy z szatanem. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 3. Popatrzmy tam. I wyjaśnia ludziom, którzy stawiają mu takie zarzuty, że on nie może wyganiać demonów mocą Belzebuba, bo żeby wyganiać demony, trzeba najpierw tego Belzebuba związać. Więc to, że wygania, świadczy o tym, że on jest panem ponad Belzebuba i że ten jest mu podległy. Że on jest mocniejszy, ale chciałbym, żebyśmy teraz ten fragment wzięli na potrzeby nas jako zboru, chociaż w pierwszym rzędzie on się odnosi do królestwa szatana, ale w ogóle do królestwa się odnosi. Tak? Popatrzmy na to. Ewangelia Marka, rozdział 3, wersety od 23 w dół. Przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach, jak może szatan szatana wypędzać? Jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. Jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, taki dom nie będzie się mógł ostać. A jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i byłby rozdwojony, nie może się ostać. Co, kiedy królestwo jest rozdwojone? Czyli co, kiedy odstajesz od królestwa? Co, kiedy odstajesz od domu? Jest powiedziane, taki dom nie może się ostać, ale wiedz, że ty również nie możesz się ostać. Boży porządek jest taki, Kościół w makroskali, w mikroskali zbór. I wiecie, naprawdę Słowo Boże mówi, że poza zborem działa szatan. I to nie chodzi o straszenie. Tylko kiedy Paweł mówi o wykluczaniu ludzi ze zboru, to mówi, oddajcie takiego szatanowi, czyli wyłączcie go ze zboru, oddajcie szatanowi na zatracenie ciała, ale na ratunek duszy. Przestrzeń, z którą komunikuje się Jezus, to jest zbór i Kościół. I posłuchajcie, nie ma idealnych zborów. My też nie jesteśmy idealnym zborem. I kamień z serca, bo to jarzmo nie do uniesienia. Jak skoczkowie mają presję, że mają być mistrzami, za każdym razem to skaczą beznadziejnie. Ale chwała Bogu, że mamy arcykapłana, Jezusa Chrystusa. Ten jest doskonały. Nie ma doskonałych zborów, ale jest doskonały Boży porządek. A tym porządkiem jest zbór, Kościół i zbory. I to dzisiejsze słowo na przykładzie apostoła Pawła pokazuje nam. I zadaje pytanie, czy my jesteśmy podlegli Bożemu porządkowi dla własnego dobra? Zobaczcie, członkostwo w naszym kościele jest dobrowolne. Jakże łatwo jest przestać być członkiem zboru w tym kościele. Wystarczy napisać list i nie będzie żadnego dochodzenia, nie będzie, wiecie, żadnych sądów, tylko że dokąd trafiasz? Przestrzeń poza zborem, jakimkolwiek, to przestrzeń, w której działa w pełni swojej władzy szatan. Taka jest prawda. I miejscami łaski są zbory. Drogi bracie i siostro, bądź w zborze, najlepiej w swoim. A jeżeli to jest niemożliwe z jakich powodów, znajdź jakikolwiek inny zbór, ale bądź w zborze. Bądź człowiekiem podległym Bożemu porządkowi. Jezus buduje swój Kościół i to jest Jego porządek. Jezus buduje swój Kościół. I On ustanawia tutaj zasady. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te słowa i zobaczyli właśnie, jak wierzący gromadzą się wokół Jezusa. I te słowa są nam dobrze znane z 1 Piotra, 2 rozdział 3-6. Skoro zakosztowałeś, że dobry jest Pan, tam jest słodki jest Pan, nie wiem, czy to ma być smak manny, miodu, przystąp do Niego. On coś buduje. Co buduje? Ja wiem z Biblii, że Jezus buduje Kościół swój. To jest Jego pomysł. I dzisiejsze słowo nas zachęca, bądźmy częścią Bożego dzieła. Możesz ustanawiać swoją sprawiedliwość, możesz mieć swój pomysł, możesz mieć pomysł na swoje życie po swojemu, ale jeżeli naprawdę chcesz iść za Jezusem, to pomyśl, jaki jest Jego plan i jaki jest Boży porządek. Kościół i zbory pańskie. Inna rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, bardzo ważna przy okazji tego fragmentu. Paweł poczynił śluby i je wypełnił. I to dzisiejsze słowo krzyczy do nas: spełni Panu śluby swoje. Wiecie, niedobrze jest, kiedy ślubowaliśmy Panu w tym miejscu. Jezus, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Posłuchaj uważnie, to nie są tylko słowa. Bóg był świadkiem. Kościół był świadkiem. Czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem? Tak, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Czy jest? Ja nie mówię o innych ślubach, bo pozostałe wynikają z tego jednego. Ale czy faktycznie Jezus jest również dzisiaj moim Panem? Będzie po 12, kiedy stąd wyjdę. Między niedzielą a środą będzie moim Panem, a ja każdego dnia będę się modlił: Panie, co chcesz? Jak chcesz mnie użyć? Sługą bezużytecznym jestem. Czekam, Panie, czekam. Mamy swoje obowiązki, mamy swoje plany i tak musimy żyć. Ale w tym wszystkim cały czas nastawiamy ucha. Panie, co chcesz, abym czynił? Jestem gotowy zweryfikować swoje plany. Nie myśl, że słowa dla Boga nic nie znaczą. Kiedy tutaj stałeś i ślubowałeś, spełnij Panu śluby swoje. Doprawdy lepiej jest nie wejść do wody i nie ślubować, niż biorąc na świadków Kościół i Pana, z tego ślubu się wycofać. Bóg już naród swój izraelski przestrzegał. Piąta Księga Mojżeszowa. Czytacie całe pismo przez rok? Ostatnio czytałem o tym, jak Bóg postawił Izraela przed wejściem do ziemi i mówi do nich tak. Składaliście mi ślubowanie, zawarliście ze mną przymierze, wypełnijcie je, gdy tam wejdziecie. I lepiej by było, gdybyście go nie składali, jeżeli mielibyście go nie dopełnić. I tutaj jest powiedziane: obym was nie rozdarł. Obym was nie rozdarł. Przeczytajmy ten fragment. Nie cały Psalm 50, zachęcam, w domu można, ale od 14 wersetu. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Spełnij Najwyższemu śluby swoje. Wzywaj mnie w niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Czyli Bóg jest wierny, Bóg mówi: wzywam cię, spełnij swoje śluby, a ja chcę ci powiedzieć, że jak będziesz mnie wzywał, ja cię wybawię. Bóg mówi o sobie, że jest wierny, nawet kiedy my nie dochowujemy wierności. Dopiero kiedy my się go wyrzekamy, on również się nas wyrzeknie. Ale Bóg jest wierny, dopóki trwamy w przymierzu z Nim. Po co wyliczasz ustawy moje? Masz na ustach przymierze moje. Wszak nienawidzisz karności, lekceważysz słowo moje. Słuchajcie, jak trudno jest przyjąć napomnienie od zboru. Trudno. Myślicie, że mi jest łatwo, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi mi trudne słowa? Bywa tak, że się bronię, nadrabiam miną. Ale to i tak mnie zawsze dogoni w domu. I potem nie mogę przestać o tym myśleć. I myślę o tym. Nienawidzisz karności, lekceważysz słowa moje. Czy to jest mój obraz? Czy to jest nasz obraz? Czy my jesteśmy karni w takim zdrowym tego słowa znaczeniu? Nie chodzi o to, żeby nas łajano po głowach, a my tak, żebyśmy stali, tylko po prostu, czy jestem tak zdrowym pojęcia tego słowa karny, że słowo wystarczy, bym przyjął właściwą postawę. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a więc naród szedł na kompromis. Zamiast napomnieć i skarcić kogoś, w tym przypadku złodzieja, bratał się z nim. Z cudzołożnikami zadajesz się, ustom swoim pozwalasz mówić źle, język twój knuje zdradę, siedzisz, mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a jaki jest obraz Boga? a ja milczałem. Bóg tak nie postępuje. Chrystus tak nie postępuje. I my nie powinniśmy. Mówi, mniemałeś, żem tobie podobny. I nagle zobaczcie, co się staje, co się dzieje. Wstaje Bóg i mówi, karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Taka jest prawda. Inni milczeli, a Bóg napomina. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, by was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Nie zapominajmy Go. Spełnijmy Jemu swój ślub. Tak, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Czy On ma prawo do twojego dnia? Czy On ma prawo do twojego dnia? Nie bądź gołosłowny. Może dzisiaj żyjesz w absolutnym zaprzeczeniu tym słowom, ale to słowo wzywa cię, wróć! Bóg jest wierny, wróć! Nie rzucaj jej lekko, nie chcę mieć z nim nic do czynienia, bo tylko w nim jest życie, a poza nim jest śmierć. I w nim jest ocalenie, i w nim jest łaska. Nie bądź nierozsądny, nie bądź porywczy, nie bądź pochopny. Przemyśl i wróć do Pana. Nie zapominaj o Nim. Uchwyć się słowa. Jeszcze jedna myśl na koniec. Przyjechałem wczoraj wieczorem, położyłem się do łóżka i otworzyłem słowo. I modliłem się tym słowem. Apostoł Paweł wrócił do Antiochii. Stamtąd został wysłany i wrócił i dziękował Bogu. Jestem o tym przekonany. Prawdopodobnie w świątyni również to czynił. Za Bożą wierność. Psalm 121, werset 8. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Posłuchajcie, to nie jest wcale oczywiste, że samochód dojeżdża do celu. To wcale nie jest oczywiste, że wyruszamy w drogę i z niej wracamy. I kiedy nie wrócimy, bo po drodze zginiemy, to nie jest wcale dowód, że byliśmy grzesznikami. To wcale nie jest dowód na to, że byliśmy grzesznikami. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg strzeże naszego wyjścia i naszego powrotu. I jeżeli wyruszyłeś w drogę i wróciłeś, jeżeli rozpocząłeś dzieło i je skończyłeś, tak na początku modliłeś się, Boże, tylko mi pobłogosław, a jak wszystko będzie dobrze, to zrobię to i to. I takie rzeczy obiecujemy Bogu. Dobrze to zapisać, bo po prostu potem możemy się za głowę złapać, co myśmy Bogu w ogóle obiecywali. Spełnij Bogu śluby swoje, a na koniec Mu podziękuj. Bądźmy wdzięczni. Ta podróż apostoła Pawła. Ciekawe, że jeszcze nikt nie wpadł na to w Hollywood, żeby nakręcić odcinki z jego podróży misyjnych. No bo tam byłoby za dużo o nawracaniu, prawda? I to jest dzisiaj niepoprawne. Ale to są niesamowite historie. Jak Bóg go prowadził, czuwał nad nim, wybawiał go. Jak dobry jest Pan, prawda? Dobry jest Pan. Mądry jest Pan? Mądry jest Pan. Dobry jest Jego porządek? Dobry jest Jego porządek. Żyjmy w zgodzie z Nim. Nie próbujmy własnego ustanawiać. Wtedy się chełpimy, stawiamy ponad Niego. Mówimy, ja wiem lepiej. Nie wiemy lepiej. A On powiedział, na tej skale zbuduję Kościół mój. I w tym Kościele są zbory. I bramy piekielne, czyli prześladowania tak naprawdę chodziło. Nie zabiją Go. Bramy piekielne nieco. Nie przemogą Go. Przyjmijmy w życiu Boży porządek. Trzymajmy się Go, jeżeli od Niego odeszliśmy. Jeżeli od Niego odeszliśmy. Bóg wie lepiej. Tytuł dzisiejszego kazania. Druga podróż misyjna apostoła Pawła. Powrót do domu. Boży porządek. Zdrowa zależność. Lubimy ten werset. Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Prawda? Bierze kamyk i umieszcza go we właściwym miejscu. To jest dobre miejsce. byśmy wzrastali. To jest dobre miejsce, nawet jeżeli nie jest idealne. Zapraszam do modlitwy, pomódlmy się.